chciałem, żebyśmy omówili sobie słowa z Biblii, z listu do Filipian, z 3 rozdziału. Tutaj Paweł mówi o sobie i o tym, co znaczy dla niego Jezus Chrystus. Wyraża to prawdziwie i rzetelnie. I to jest dla nas takim błogosławieństwem, że dzisiaj możemy to wyznanie Pawła czytać. Co on myślał na temat swojego ciała i na temat tego, co jest dane człowiekowi na ziemi w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi tu tak: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobno do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Popatrzmy, jak wygląda wyznanie apostoła naszego. Apostoła, który został posłany do nas, aby przyprowadzić nas do Jezusa Chrystusa, który uczynił wszystko, co było potrzebne ku temu, abyśmy mieli prawdziwe poznanie, kim jest Chrystus dla człowieka, kim dla nas pogan stał się Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Apostoł mówi, że jeżeli by chodziło o ciało, o pokładanie ufności w ciele, to ja jestem takim, można powiedzieć, jednym z najlepszych egzemplarzy, żeby pokazać, jak można by się było oprzeć na swoim ciele. Obrzezany Hebrajczyk, z Hebrajczyków, poprzez ojców w prostej linii od Abrahama, co do żarliwości prześladowca Kościoła, Jezusa Chrystusa, co do zakonu. On mówi, jeżeli człowiek mógłby polegać na ciele, to popatrzcie na mnie. W tym stanie mógłbym być dla was wzorem. Abyście tak postępowali i mogli być zbawieni. Ale Paweł mówi, że wtedy byłbym dla was zwiedzeniem. Ja poznałem coś o wiele wspanialszego niż to wszystko, o czym tutaj napisałem. Poznałem Jezusa. I mówi to wszystko, co byłoby dla człowieka czymś wielkim, prawda? Wielu mogłoby uznać Pawła, kiedy jesteś wielki, widząc go taką żarliwość, odwagę, stanowczość, wypełnianie litery, zakonu. A Paweł mówi, ludzie, to są wszystko śmiecie w porównaniu z tym, co znaczy pozyskać Chrystusa i zacząć nowe życie. Mówi, ja to uznałem wszystko, tą swoją sprawiedliwość, uzyskaną na tej podstawie, za śmiecie, żeby zyskać inną sprawiedliwość. Tą z Boga. Tą, która przyszła z nieba. Która nam się stała ciałem i zamieszkała między nami. Która poszła na krzyż, aby ponieść nasze grzechy. I która zmartwychwstała, abyśmy mogli być usprawiedliwieni. To jest Jezus Chrystus. I Paweł mówi, popatrzcie. Skoro ja jestem waszym apostołem, zwróćcie na mnie uwagę, co ja zrobiłem z tą swoją sprawiedliwością. Uznałem ją za śmiecie. Nigdy nie dajcie się namówić do fałszywej sprawiedliwości, skoro możecie mieć tą jedną najwspanialszą w Jezusie Chrystusie. Wspaniałe głoszenie słowa Pawła. On tu nie próbuje czegoś zasłaniać. On nie próbuje pokazywać siebie jako wspaniałego mężczyznę, który tak wspaniale poszedł za Panem, który tak gorliwie zabiegał o to, żeby zakon Boży był wykonywany co do joty, co do litery. Ale on pokazuje naprawdę, co znaczy Chrystus dla człowieka. On pokazuje, że kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa, to tą własną sprawiedliwość zostawia, ponieważ chce być w tej Bożej sprawiedliwości. Wiem, że tylko człowiek, który chodzi w Bożej sprawiedliwości, jest zbawiony. Bo tylko w Jezusie jest dane człowiekowi zbawienie. Dlatego Paweł mówi, odrzućcie to wszystko, co mogło wam dać taką fałszywą sprawiedliwość, a spójrzcie na Jezusa, a zajaśniejecie tą Bożą sprawiedliwością. I Paweł mówi tutaj coś takiego wspaniałego, że on to uznaje za śmieci, aby zyskać Chrystusa. Jeżeli człowiek nie uzna tej swojej sprawiedliwości za śmieć taki, za coś, co trzeba wynieść, dopóty nie będzie mógł zyskać Chrystusa, bo nie zobaczy, co znaczy ta Boża sprawiedliwość, za darmo, z wiary. Taka wspaniała sprawiedliwość od Boga w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, że i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę, co dzisiaj czasami się dzieje z człowiekiem, jak opiera swoje chodzenie na jakby wykonywaniu pewnych przykazań. I wtedy czuje się taki sprawiedliwy, taki gotowy pójść do nieba. Przecież te Paweł mówi, ja z tego miejsca musiałem wyjść, żeby nie zginąć. Ja musiałem wyjść do Chrystusa, bo gdybym nie wyszedł, to bym zginął. I to jest taka wspaniała lekcja od naszego apostoła, abyśmy wiedzieli, że nie w uczynkach mamy sprawiedliwość, lecz w Jezusie Chrystusie. I Paweł pokazuje, jak wiele znaczy dla nas Chrystus. Aby każdy, który uwierzył w Niego, mógł przyjąć przez wiarę to, co dał Bóg. I Paweł mówi tak. Jest to sprawiedliwość, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Gdybyśmy czytali list do Rzymian, Paweł tam to pokazał, że Bóg sam zadecydował o tym, aby usprawiedliwić człowieka za darmo, ze swojej łaski. I to jest z Boga. I Paweł mówi tutaj coś bardzo ważnego dla nas. Mówi, żeby poznać Go. Uznał to wszystko za śmieci, aby zyskać Chrystusa, aby poznać Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Paweł nie pokazuje tu prostej drogi do tego, żeby człowiek kiedyś mógł powstać z martwych do bycia z Jezusem. On pokazuje, że człowiek musi zupełnie przylegnąć do Jezusa. Że człowiek musi zobaczyć w Jezusie wszystko, co jest mu potrzebne do zbawienia, do życia, tu na ziemi i wieczności. Musi zobaczyć w Jezusie Chrystusie tego jedynego Zbawiciela, Odkupiciela, tego, który wziął wszystko na siebie, abyśmy mogli żyć i musi się uchwycić Pana. Ale tak naprawdę spojrzeć ku Niemu. Popatrzmy. Paweł, idąc dalej później, mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Dlaczego tak powiedział Paweł? Powiedział to dlatego, żebyśmy wiedzieli, że człowiek, który chce być zbawiony, musi wejść w ślady Pawła. Chcę powiedzieć taką pewną rzecz, że każdy mężczyzna, który nazywa się chrześcijaninem, musi powiedzieć do innego, mężczyzny, bądź moim naśladowcą, ponieważ ja jestem naśladowcą Chrystusa. Każda niewiasta, która należy do Jezusa Chrystusa, musi powiedzieć do innej niewiasty, bądź naśladowczynią mnie, ponieważ ja naśladuję Jezusa Chrystusa. Czy to rozumiemy? Bo to jest bardzo ważne dla nas. Jeżeli my nie naśladujemy Jezusa, nie możemy być zbawieni. Wtedy człowiek rzeczywiście boi się powiedzieć, ja nie mogę powiedzieć, żeby ktoś mnie naśladował. Ja mam jeszcze wiele grzechów. Ja jeszcze jestem ułomny. Ja jeszcze nie jestem gotów, aby tak powiedzieć. Ale w Jezusie Chrystusie otrzymujemy nareszcie wolność od tego wszystkiego, co jest przeszkodą. Nareszcie możemy widzieć, że my jesteśmy tu postawieni w miejsce Chrystusa jako światłość, aby świecić innym ludziom. Jest napisane w Biblii, a wy niewiasty, bądźcie wzorem dla innych niewiast, tak? Pouczajcie się nawzajem, co to znaczy żyć dla Chrystusa tu na ziemi. A wy mężczyźni, pouczajcie się nawzajem. Co to znaczy żyć dla Jezusa tu na ziemi? A więc w rezultacie nauka, którą udzielał nam Paweł, to jest nauka człowieka, który poszedł za Jezusem i został wyznaczony, aby był światłością dla nas. Wyznaczony od Jezusa, aby zaświecił nam, abyśmy my mogli świecić tą samą światłością. I tak się dzieje z braćmi i siostrami na obliczu ziemi. Dlaczego? Jak to się dzieje? Wtedy, kiedy rezygnują ze własnej sprawiedliwości, opartej na uczynkach, a wchodzą w tą Bożą sprawiedliwość. I zaczynają naprawdę patrzeć na Jezusa, aby móc naśladować swojego Zbawiciela. To jest prawdziwa lekcja. Tą lekcję mógł tylko udzielić ktoś, kto kochał człowieka. Który pokochał człowieka tak jak Jezus Chrystus, miłością Jezusową. I on powiedział, naśladujcie mnie. Ale też patrzcie na tych, którzy mnie naśladują. I także ich naśladujcie. To jest takie wspaniałe. Chrześcijaństwo jest czymś doskonałym. Dzisiaj spotkałem pewną taką dziewczynę w tramwaju. Czytałem sam raz książkę o jodze. I zacząłem z nią rozmawiać. I ona odeszła od pewnej religii, dlatego że nie znalazła tam uwolnienia od swojej grzeszności. I w końcu trafiła gdzieś w miejsce medytacji, aby tam osiągnąć jakiś spokój. I ona powiedziała, że ona nie chce już wracać do tego miejsca, w którym nie mogła mieć tego spokoju. Ale to nie było prawdziwe miejsce. I wtedy jej mogłem powiedzieć, że chrześcijanin, bo ona mówiła, że jest chrześcijanką. Mówię, chrześcijaninem jest ten, który nazywa się tak dlatego, że jego imieniem jest Jezus Chrystus. Że on w tym imieniu chodzi po tej ziemi. Jeżeli ona trafi na chrześcijanina, to będzie widziała człowieka, który ma nowe życie i który żyje tym życiem. Który będzie mu powiedzieć, że w Chrystusie jest wolność od grzechów, czystość. I będzie mógł jej powiedzieć, chodź za mną, bo ja poznałem prawdziwego Pana. I ona wtedy powiedziała do mnie takie słowa, że ona wie, że chrześcijaństwo to jest apostolstwo. Że na swojej drodze, jeżeli można powiedzieć, spotkałaby chrześcijanina, to musiałby to być apostoł. Ktoś, kto naśladuje Jezusa. Zwiastun prawdziwej Ewangelii. I to jest prawda. Ludzie szukają gdzieś czegoś, ponieważ nie spotkali na swojej drodze kogo? Naśladowcy Chrystusa, który mógłby wyraźnie powiedzieć, chodź za mną, bo ja idę z moim Panem. Który by się nie lękał tego powiedzieć, ponieważ naprawdę szedłby za Jezusem. Co musiałby znamionować tego człowieka, który mógłby powiedzieć, chodź za mną? To, co mamy w Jezusie. Prawda? Czystość, świętość, nienaganność, posłuszeństwo Bogu. Człowiek nie zawiedzie się na Jezusie. Zawodzi się wtedy, kiedy trafia na coś fałszywego, coś obłudnego. To tak jak człowiek by się patrzył na chmurę, tak jak czytamy, czy w Piotra, czy w Judy, i spodziewał się, że zaraz padnie deszcz, że zrosi tą ziemię i patrzy, chmura przeszła i deszczu nie było. Jest zawiedziony. Mówi, te chmury to nie dają deszczu. Ale nadchodzi pewna chmura i ona spuszcza deszcz. I człowiek mówi, dziękuję Bogu, że są chmury, które mają deszcz, które pozwalają, żeby pojawił się plon. Paweł powiedział taką bardzo ważną rzecz tutaj, że chcąc doznać zmartwychwstania, muszę wejść w pozycję mojego Pana Jezusa Chrystusa. Muszę. To nie jest jakieś tam chrześcijaństwo, że każdy wybiera swoją drogę, ale chrześcijaństwo to jest, które idzie jedną drogą. drogą, którą jest Jezus Chrystus. Jezus powiedział, ja jestem drogą i każdy, który przeze mnie przychodzi do Ojca, wejdzie, znajdzie i będzie mógł znaleźć się na tym dobrym pastwisku, gdzie jest dobra pasza. Chrześcijaństwo jest czymś doskonałym. I tutaj Paweł dalej idąc mówi o tym. On mówi tak, niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążył do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynił, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Każdy z nas, który doznał tego przywołania, uwierzył w Jezusa Chrystusa, został ochrzczony, jest jednym z tych powołanych. Do czego? Do życia, nowego życia. I Paweł mówi tutaj, popatrzcie na mnie. Ja dążę do tej doskonałości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Zostałem pochwycony do niej przez Jezusa, powołany do niej. Patrz, ja dążę do niej. Ja nie mówię, że doszedłem. Ja się nadal posuwam w tym kierunku. Dlatego w innym miejscu Paweł powiedział, że jeżeli ktoś uznaje, że już wszystko poznał, to zbyt mało jeszcze poznał. Człowiek cały czas poznaje swego Pana i coraz więcej poznaje, kim On dla nas jest, Jezus Chrystus. I coraz więcej może powiedzieć o Panu. Dlatego Paweł, kiedy zaczynał, to powiedział, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczenie. On widział, że człowiek potrzebuje tych słów prawdy o Jezusie Chrystusie, żeby nie zletniał, żeby diabeł mu nie wmówił, że może już pozostać na tej pozycji, którą osiągnął, że to już jest szczyt chrześcijaństwa. Nie. Cały czas będziemy się rozwijać. Poznanie nasze będzie wzrastać. Posłuszeństwo coraz bardziej będzie widoczne. Światłość coraz bardziej będzie jaśnieć w nas i przez nas. Zmierzamy do tej samej nagrody, do której zmierzał Paweł, prawda? Bracie i siostro, zmierzamy do tej samej nagrody, do której zmierzał Paweł. Innej nagrody nie ma. Nagrodą jest zawsze z Bogiem. Bez bólu, bez łez, bez śmierci, w radości i szczęściu. Do tej nagrody zostaliśmy powołani. I Paweł teraz mówi do nas takie słowa. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Są bardzo ważne słowa dla nas. Czasami można słyszeć, ktoś mówi, nie patrz na mnie. Patrz na Chrystusa, nie patrz na mnie. To co to znaczy, nie patrz na mnie? To znaczy, że ty nie jesteś gotów być z Chrystusem? Że ty nie jesteś gotów być zbawiony? To jeżeli mówisz prawdę i nie korzystasz z niej, to jaka to jest prawda? Człowiek musi żyć nowym życiem, aby mógł wszystkim wobec powiedzieć, wydać się na widowisko tego świata, aby ten świat mógł widzieć wyraźnie. To nie jest ktoś z nas, to jest ktoś inny. To nie jest cząstka nasz, ale to jest jakaś inna cząstka. My nie rozumiemy tej cząstki, ale to jest coś innego. To jest chrześcijanin, coś innego tego świata. Coś, co miłuje Jezusa i żyje już dla Niego. I rozkoszuje się tą prawdą. Przecież wieczność jest przygotowana dla nas chrześcijanie, tam w niebie. Przecież chrześcijaństwo to jest droga do wieczności z Bogiem. To jest radość ze zbawienia, które dał nam Bóg za darmo, wszechmogący Stwórca. Kiedy chrześcijanin patrzy w niebo ku górze, to spogląda ku niebu i patrzy ku swemu Stwórcy. Do Niego kieruje swoje modlitwy, swoje pragnienia, swoje dążenia. Już nie zatrzymuje się, ale posuwa się dalej. Panie, ja pragnę, abyś Ty był uwielbiony tym nowym życiem, które mi dałeś swoje łaski. Ja już nie chcę żyć dla siebie. Dlatego Paweł mówi dalej później, że wielu z tych, o których często wam mówiłem, a teraz ze smutkiem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwało to, co jest ich hańbą. Paweł mówi, że są ludzie, o których mówi ze smutkiem, którzy postępują w sposób niegodny Pana, którzy przywiązują większą uwagę do tego, co jest na tej ziemi, niż do wieczności, do chodzenia z Bogiem. Paweł wcale się z tego nie cieszy, że są tacy ludzie na ziemi. Ale jest to dla niego smutkiem, że jakby otarwszy się od Pana Jezusa, otarwszy się o Ewangelię, nie podejmują tego nowego życia, ale oczy ich spoglądają ku ziemi. Bardziej cenią sobie komfort tego życia. Bardziej sobie cenią różne rzeczy, które ceni sobie ten świat. Ale Pan mówi, że jeżeli ktoś miłuje świat, to nie ma w nim miłości Boga. A jeżeli ktoś miłuje Boga, to nie ma w nim miłości świata. Nie można tych dwóch spraw połączyć. Pan chce, aby wszyscy byli zbawieni. Pan chce, abyśmy wszyscy miłowali Jezusa. Pan mówi, że każdy, który miłuje Jezusa, wypełnia Jego słowa. I to jest błogosławieństwem dla nas chrześcijan. Pan się podjął tego dzieła, tak jak wiemy. I Pan doprowadzi je do końca. Chcemy być podobni do Pana naszego w Jego śmierci. Wiemy, co znaczyła śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To była haniebna śmierć, prawda? Chcemy mieć udział w tej hańbie Chrystusowej? Popatrzmy, co było z pewnym innym mężem Bożym, który bardziej zdecydował się na to, niż na to, żeby znaleźć aplauz w świecie, którym w tym momencie przybywał. Chcę przeczytać o Mojżeszu, który, jest to 11:25-26 Hebrajczyków, wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. On skierował oczy na tą samą zapłatę, o której mówi Paweł. Na bycie z Bogiem zawsze w wieczności. Umiłował bardziej hańbę Chrystusową. To, żeby ktoś nawet szydził, śmiał się, ale przecież, tak jak sobie wiele razy już mówiliśmy, wszyscy, którzy śmialiby się z chrześcijan, kiedyś zakończą swoją pielgrzymkę tu na ziemi i chrześcijanie zakończą swoją pielgrzymkę. Co wtedy będzie miało to za znaczenie? Czy ktoś się śmiał, czy ktoś szydził? Jeżeli wtedy będzie miało tylko jedno znaczenie. Czy należeliśmy do Chrystusa? Czy złożyliśmy całe swoje życie w Jego rękach, aby On mógł poprowadzić nas do wieczności? Pan chce. On powiedział, żeby przyszli do Niego wszyscy, którzy są spragnieni, obciążeni, a On da ukojenie. Paweł mówi dalej, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze. Prawda? Tu Paweł jakby wraca z powrotem do ciała. Pokazuje, popatrzcie, to ciało jest znikome, przemijające. Ono jest takie, jakie jest, ale ono kiedyś przeminie. Ale Pan ma przygotowane nowe ciało dla nas. Ku czemu chrześcijanin ma większą uwagę zwracać? Ku ciału czy ku duszy? Jezus powiedział, że jeżeli człowiek choćby pozyskał wszystko na tej ziemi, a szkody na swojej duszy poniósł, co mu to da? Kiedy w rezultacie to o duszę chodzi tutaj. Aby człowiek mógł być zbawiony, aby dusze nasze znalazły się razem z Panem. Nasz apostoł powiedział tak: ja umiłowałem bardziej śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od mojej cielesności. A wy zróbcie to samo. Takie proste, prawda? W prosty sposób Paweł mówił: ja wam nie chcę opowiadać, ja wam chcę powiedzieć prawdę. Ja tak żyję i żyjcie wy, a będziecie zbawieni. Ja doświadczyłem na sobie, że Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem wiecznym. Jeżeli chcecie tego samego doświadczyć, naśladujcie mnie. To jest światłość. I to jest tak bardzo potrzebne Tobie i mnie. Nie możemy pozostać na pozycjach tych, którzy zajmują się swoim brzuchem, zajmują się tym światem i wcale się tak źle nie czują z tym światem. My musimy się dobrze czuć z Jezusem, ale względem tego świata potrzebujemy wiedzieć, że ten świat idzie na zatracenie i wszystko, co ze sobą niesie, jest przemijające. Tylko to, co w Jezusie, jest wieczne. Jeszcze z 4 rozdziału tego listu do Filipian chciałbym przeczytać słowa od 4 wiersza. Paweł mówi tutaj do nas, którzy zrozumieliśmy słowo Pawła. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Jest to bardzo ważne. Popatrzmy, jak życie chrześcijanina jest takie pełne radości i szczęścia, ponieważ jest Bóg, w którego wierzymy. Jest Jezus Chrystus, który połączył nas z Bogiem. Jest Duch Święty obecny na ziemi, który nas napełnia błogosławieństwem Bożej obecności. Mamy się z czego cieszyć. Możemy powiedzieć człowiekowi: przyjdź do Chrystusa, a będzie zbawiony. Przyjdź do Chrystusa, ponieważ On daje wolność. Ja zasmakowałem, jak dobry jest Pan. Chcę ci powiedzieć, jak On smakuje. I wtedy możesz opowiedzieć o swoim Jezusie. O tym, kim On jest dla ciebie i co On dla ciebie uczynił. Ale zawsze musimy pamiętać, że człowiek, któremu będziemy mówić o Chrystusie, będzie nas obserwował. I będzie chciał znaleźć w nas potwierdzenie słów, które mówimy. Powiesz: w Jezusie jest cierpliwość. A w pewnym momencie On cię może zirytuje i wtedy odpowiesz agresywnie. On powie: o człowieku, kłamałeś mi. Nie wierzę tobie. Słyszymy, jak ludzie mówią: ja nie wierzę, dlatego że oni kłamią. Oni mówią o Jezusie, ale oni nie żyją tym, co mówią. Słyszeliśmy to już wiele razy. Jak człowiek przez to mówi: ja nie pójdę za tym Jezusem, ponieważ ci, którzy Go zwiastowali, nie mówili prawdy o Nim. Ale Pan powiedział, jeżeli ktokolwiek by zgorszył jednego z tych najmniejszych, to lepiej, żeby sobie uwiązał kamień młyński do szyi i żeby go wrzucono do morza. Bo to jest tragedią, jeżeli tak miałoby się stać. Ale my jesteśmy chrześcijanami, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, sprawcy i dokończyciela naszej wiary. I z tego mamy radość, że On się podjął dzieła odkupienia nas i prowadzenia nas. I my już możemy powiedzieć: Pan Jezus jest zaprawdę jedynym Zbawicielem, który może cię oczyścić z twoich trosk o to, co się stanie jutro, który może cię oczyścić z twoich lęków o śmierć, który może cię oczyścić z twoich grzechów, które nie pozwalają ci normalnie żyć, który może cię poprowadzić tą jasną drogą, jaśniejącą, tak jak czytaliśmy w Biblii, tak jak poranek zaczyna świtać aż do pełnego dnia. Tak wygląda droga chrześcijanina. I ten chrześcijanin może już powiedzieć, apostoł Paweł powiedział w innym miejscu, że nie śmiałbym powiedzieć cokolwiek innego, co by Jezus Chrystus nie uczynił we mnie i przeze mnie. To jest takie znamienne, że chrześcijanin może się dzielić tym, co Jezus uczynił w jego życiu, w moim i twoim życiu. Nie coś z opowiadań, ale coś własnego, własne skarby nabyte przez chodzenie z Panem każdego dnia. Pan Jezus chce nas mieć takimi, zupełnie wolnymi od cielesnej pychy, która by chciała sobie zbudować własną sprawiedliwość, ale raczej miłujący bardziej krzyż Chrystusa od tego, co by na nasz temat powiedział świat, gdybyśmy mieli zupełnie wyznać, że jesteśmy Chrystusowi. Własnością Chrystusa jesteśmy. Nie żyjemy my, lecz Chrystus w nas. To jest taka pełnia Ewangelii. Mogę doznawać tego na sobie, co Pan czyni. Mogę doznawać dzięki Jego łasce, jak jest wspaniały w działaniu i prowadzeniu, jak napełnia, jak wzmacnia i posila. I jak pokazuje Marian: nie lekceważ mojego słowa, bo gdy zlekceważysz moje słowo, nie będziesz mógł być ze mną. Wtedy wypowiesz mi posłuszeństwo Jeżeli chcesz być światłością dla innych, słuchaj mnie i wypełniaj moje słowo. To jest mój Pan. A wtedy będziesz żył dla mnie, a ja będę uczynił swoje dzieło w tobie, abyś był zbawiony, i w innych, aby inni mogli być zbawieni. I to jest dla każdego z nas. Ja nie mogę się żyć tak, żebym nie mógł powiedzieć: spójrz na mnie i żyj tak. Bo jeżeli nie mogę tak powiedzieć, to ja muszę coś zrobić. Ja muszę natychmiast uporządkować swoje życie, bo wtedy ja nie idę do nagrody w górze. Ale kiedy mogę tak powiedzieć i pewny jestem tego, co mówię, to wiem, że nikogo nie zwiodę, nikogo nie poprowadzę na manowce, że będę prowadził wszystkich do Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego Jezusa, nie wymyślonego, ale prawdziwego Pana, który przyjdzie pewnego dnia, aby zabrać wszystkich, którzy uwierzyli w Niego i którzy oddali swoje życie tu na ziemi Jemu do dyspozycji. Amen? I to jest tak potrzebne nam, wierzącym ludziom. Ewangelia jest do zwiastowania, aby wszyscy mogli ją usłyszeć. A każdy, który ją zwiastuje, musi ją zwiastować z mocą. Z mocą daną od Boga. Z mocą, która w jego życiu uczyniła to wszystko, co teraz mówi. Pan ze mną uczynił porządek. Ja dzisiaj mogłem właśnie też tej dziewczynie powiedzieć, co Jezus uczynił ze mną. I powiedziałem, że mogłem się cieszyć, widząc, jak On to ze mną czynił. Ona mówiła, co ona musi uczynić, ja mówiłem, co Jezus uczynił ze mną. Jak mnie wyprowadził na prostą drogę, jak zmienił mój umysł, jak oczyścił moje wnętrze i jak mnie oczyścił z tych wszystkich nałogów, które miałem. A ja mogłem się radować, patrząc, jak On to dokonuje. To jest nasz Pan. I On to czyni. Kiedy człowiek bierze swoje życie w swoje ręce, zaraz widzi, że jest ułomny i słaby i zaczyna robić wiele głupich rzeczy. Ale kiedy zaczyna spoglądać z nadzieją na Jezusa i zaczyna myśleć o Jezusie, zaczyna widzieć, że to życie z Jezusem ma sens. I że ono naprawdę jest święte. Że ono nie musi być ułomne, takie pochylone. Że ono może być godne Pana, który stworzył niebo i ziemię. Rzeczy widzialne i niewidzialne. I który przyszedł do człowieka, aby mu się objawić i aby dać nowe życie. I On przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą wszystko poddać sobie może. Tak? Pan Jezus jest takim. On najpierw, ale to będziemy też czytać zaraz w słowie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli Tytusa. Ja zauważyłem, że w Biblii nigdzie nie ma takiego słowa głaskanego. W Biblii słowo jest zawsze mocne i zdecydowane, proste i jasne, aby człowiek wiedział, ku czemu zmierza i dlaczego tak zmierza. Z Tytusa, z 3 rozdziału, 4 i 8 wiersz, od 4 do 8. Popatrzmy. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa. I chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Tak też mówił Paweł do Tytusa. Aby on tak nauczał, tak jak naucza Paweł. Aby tak było. Popatrzmy, że Pan zbawił nas nie dla uczynków naszej sprawiedliwości, ale ze względu na swoje miłosierdzie. Myśmy sobie niczym nie zasłużyli na to, że Pan nas przywołał do siebie i powiedział: chodź ze mną. Okazał nam wielką łaskę. Ale tak jak Pan Jezus kiedyś mówił, wielu jest zaproszonych. Ale teraz człowiek musi zobaczyć, do czego został zaproszony. Dlatego Paweł mówił, a teraz chcę poznawać Jezusa jeszcze bardziej, aby widzieć to, do czego zostałem zaproszony. Aby jeszcze bardziej pragnąć być z Panem. Kąpiel odrodzenia to jest chrzest. Zanurzeni w śmierć Chrystusa powstaliśmy do nowego życia. I patrzymy teraz nadzieją na kogo? Na Jezusa. ponieważ bez Niego nie możemy kroku postawić w tym nowym życiu. Jezus jest naszą nadzieją, jest naszą siłą na każdy dzień, na każdą cząstkę dnia, na każdą noc. I kiedy przychodzę do Pana i pytam Go się, Panie, proszę Cię, poucz mnie w tej sprawie, to On i w nocy mnie poucza. On i w nocy mi pokazuje pewne rzeczy, które są bardzo ważne dla mnie. Moje oczy tego nie widzą, co widzi mój Pan. Pokazuje mi wtedy nawet, kiedy dotykam się gdzieś nieczystych spraw, o których nie wiem. Wszedłem w pewne zgromadzenie i tak jakby wszedłem i zacząłem razem z nimi wielbić i śpiewać i cieszyć się. Nie zastanawiałem się, jak ktoś z nich żyje. Nie miało to dla mnie znaczenia. Ale później Pana spytałem się, Panie, co z tym zgromadzeniem? I Pan mi pokazał, że jest tam nieczystość. Ponieważ Pan pokazuje swoim sługom, gdzie żyją, ale raz zapomniałem się spytać Pana i wtedy źle osądziłem. Tak jak Izrael źle osądził tych, którzy przyszli. I dlatego jest dobrze żyć z Jezusem, ponieważ On wie więcej niż my. On wie więcej i może nam pokazać to wszystko. Pan jest miłością. On powiedział, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest takie cenne dla nas, prawda? Nie przyszliśmy tutaj, aby osądzać człowieka, że jest grzesznikiem, ale aby człowiek wyszedł ze swoich grzechów. I dlatego możemy powiedzieć, przyjdź do Jezusa. Jego krew oczyszcza z grzechów. Pan powiedział, niech sprawiedliwi trwają w oczyszczeniu. I to jest dla nas taka mowa prawdziwa, abyśmy prowadzili nowe życie pełne Jego uczynków. Czytamy list do Efezjan, Paweł mówi tak, gdyż w Jezusie Chrystusie zostaliśmy przeznaczeni przez Boga do dobrych uczynków, które przygotował dla nas Bóg wcześniej, nim myśmy się nawrócili. Już Bóg je przygotował. A teraz chciejmy je czynić. Gdzie uwaga wierzącego człowieka, który został ochrzczony, powinna się skierować? Na Jezusa. Tak często diabłu daje się człowieka uwagę skierować na siebie. Na ulepszanie siebie, ale to nie jest chrześcijaństwo. Z tym zajmuje się joga, czy inne, czy buddyści, czy inni zajmują się ulepszaniem siebie. Ale my już jesteśmy doskonali w Jezusie. A Pan Jezus teraz nas prowadzi do tej doskonałości. On pracuje nad nami. Ja tylko mogę z wiarą i nadzieją patrzeć na Jezusa, jak On to we mnie czyni. Nie moje ręce tego dokonują. Dlatego wiara jest podstawą dla chrześcijanina. Wierzenie w to, co może Pan, nie w to, co mogę ja. Paweł powiedział, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Prawda? Kiedy ja jestem słaby, kiedy zdaję sobie sprawę ze swojej słabości, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem ubogi, wtedy jestem bogaty. To są te wspaniałe przeciwności. Kiedy wiem, gdzie jest moje bogactwo. To jest prawdziwa mowa, abyśmy wiedzieli o tym. I z drugiego rozdziału mógłbym czytać o tym, co mówiłem wcześniej, o tym, że jak niewiasty mają się nawzajem pouczać, kierować, ale 7-8 wiersz przeczytajmy. Popatrzmy, co Paweł mówi do Tytusa. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Paweł teraz mówi do Tytusa, a ty siebie stawiaj za wzór. Nie możesz żyć tak jakoś tam i głosić prawdę. Masz żyć na wzór Jezusa. I to jest polecenie Pawła do jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, Tytusa. Paweł nie próbuje głaskać Tytusa. Mówi, o trudno, zdarza ci się grzeszyć. No każdemu się zdarza, Tytusie. I mi się zdarzało. Paweł tego nie mówi. Paweł mówi, masz prowadzić święte, czyste życie. Jeżeli chcesz być zwiastunem tej prawdy, musisz być wzorem dla innych. I nie możesz od tego uciec, ani w lewo, ani w prawo. Każdy, który podejmuje się głoszenia Słowa Bożego, musi żyć według tych słów, jeżeli chce je głosić. Musi. Bo wtedy będzie wiedział, co mówi. Będzie wiedział, czy to słowo dokonało w nim to, co, z czym zostało posłane, czy nie. A jeżeli dokonało, będzie mógł powiedzieć, ja wiem. To jest prawda. Ja sam na sobie to zeznam. Dlatego jest napisane, że my jesteśmy listem Chrystusowym. Tak? Sporządzonym i czytalnym dla wszystkich, którzy nas otaczają. My musimy być tacy. W liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale chciałbym czytać od pierwszego wiersza. Chciałbym, żebyśmy rozumieli tą lekcję Pana naszego, którą nam udziela też dzisiaj. To jest taka piękna lekcja, wspaniała lekcja, ponieważ ona jakby usuwa, że chrześcijaństwo dzisiejsze to musi być chrześcijaństwo gorszej jakości niż to pierwsze. Nie musi być gorszej jakości niż to pierwsze. Ono powinno być podobnej jakości. Mamy ten sam wzór. Popatrzmy, co teraz Paweł pisze do drugiego z tych, którzy zostali nawróceni i którzy wykonywali wolę Pana Jezusa. Ty więc, synu mój, umacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Widzimy te słowa? Chciałbym, żebyśmy je dobrze zrozumieli. Paweł mówi, nie umacniaj się w swojej uczynkowości. Umacniaj się w łasce Chrystusowej, której zostałeś powołany do nowego życia, aby je prowadzić. I mówi tak dalej. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się upodobać temu, który go do wojska powołał. Ja wam powiem, że to jest coś wspaniałego. To, co nam dał Bóg w Jezusie Chrystusie, przerasta wszystko to, co może dać świat. Coraz bardziej widzę, jak Jezus Chrystus jest pełnią. Wtedy nie mam pragnienia tego świata. Ten świat mnie nie pociąga. Rzeczy tego świata są dla mnie ułudą, którą widzę, która mogłaby mnie odciągnąć od Chrystusa, ale dzięki temu, że miłość Jezusowa jest we mnie, miłość do Jezusa, nie chcę tego, co oferuje ten świat. Chcę, aby Pan był uwielbiony, aby Jego imię i dzisiaj było żywe w nas i pośród nas. I to jest coś, co daje Duch Święty, ponieważ Duch Święty co przyszedł uczynić? Uwielbić Jezusa Chrystusa w każdym chrześcijaninie. Dlatego i wstawia się w ułomnościach moich, kiedy modlę się i dokładnie nie wiem, jak się pomodlić o tą sprawę. Duch Święty wie. Tutaj jest powiedziane wyraźnie, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał, aby się podobać Jezusowi Chrystusowi. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonu. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Popatrzmy, Paweł tak mówi do Tymoteusza. On najpierw powinien spożywać z tych plonów. On najpierw powinien korzystać z tego, kim jest Chrystus Jezus dla niego, abym mógł dawać też innym. Popatrzmy, jak teraz kieruję słowa dalej. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Jest z rodu Dawidowego, według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. To jest Ewangelia. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wierności, wiary, jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. I teraz ponownie Paweł kieruje słowo do następnego. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Chcę wam powiedzieć taką rzecz i każdy mi poświadczy, że mówię prawdę. z chwilą, gdybym na przykład kłamał. Kłamałbym. I teraz mówiłbym z człowiekiem, rozmawiałbym o różnych złych sprawach, które czyni człowiek, i doszedłbym do kłamstwa i zamknąłbym usta. I nie mógłbym już temu człowiekowi powiedzieć: nie kłam, ponieważ oskarżyłbym sam siebie. I tak jest często, kiedy człowiek nie żyje z Bogiem, pewnych rzeczy już nie może powiedzieć, dlatego że w tym momencie oskarżyłby sam siebie i pokazałby sam sobie, że nie jest gotów stanąć przed Panem. I dlatego tak często słyszymy słowa po wierzchu pływające, a nie sięgające głębi tego, kim Chrystus jest dla człowieka. Słowa jakby tylko po wierzchu, ale nie z głębi. Ale jak czytamy w Biblii, to głębina przyzywa głębinę. Słowo Boże przyzywa Słowo Boże, aby dalej człowiek mógł poznawać i rozkoszować się tą prawdą. My musimy najpierw zbierać z tych plonów, tak? Ja i Ty, przychodząc do Pana, najpierw musimy korzystać z tego, kim dla nas jest Chrystus. A później dawać innym. To jest tak bardzo ważne. Z listu Judy. Ale każdy wierzący człowiek ma prawo i obowiązek je wypowiedzieć. Paweł powiedział tak: każdy, kto nie miłuje Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Każdy, kto nie miłuje Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Człowiek, który przychodzi do Boga, staje się chrześcijaninem, zostaje ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, wychodzi z wody i nie ma w nim miłości Chrystusowej. Żyje w grzechach. A zarazem mówi, że jest chrześcijaninem. Jest czymś gorszym od bezbożnego. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek wytwarza fałszywy obraz Jezusa Chrystusa. I ktoś, kto mógłby uwierzyć w Jezusa, widząc Go, nie przychodzi do Boga. Tak bardzo jest ważne, żebyśmy zrozumieli, kim jest dla nas Chrystus. On jest tą wspaniałością nowego życia. Ja tylko z Nim mogę iść naprawdę. Ja tylko w Nim mogę naprawdę żyć. Ja tylko w Nim mogę naprawdę miłować człowieka. Ja tylko w Nim mogę zrezygnować z uciech tego świata, aby żyć i aby innym nieść tą radosną wieść. Zrezygnuj z tego, co cielesne, a otrzymasz to, co z ducha. Inaczej nie będziesz mógł naprawdę umiłować Chrystusa. I tutaj Juda mówi tak: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Tutaj Juda ostrzega przed pewnymi ludźmi, którzy się wkradli, ale oni zaparli się Jezusa swoim życiem, pokazując, że nie naśladują Go. Ja chcę powiedzieć, że tak jak jest, powiedzmy, bój, jakieś armie wychodzą w bój i te armie mają jakieś swoje zawołania. Jedna armia, wychodząc naprzeciw drugiej, na przykład wychodzi i w imię króla Jerzego, a drudzy w imię króla Augusta, i wychodzą naprzeciw siebie i toczą bój. Jedni reprezentują tego Jerzego, a drudzy tego Augusta, i w jego imieniu teraz toczą bój. Jeżeli wygrają, chwała będzie przyniesiona temu, powiedzmy, Jerzemu, jeżeli go armia wygra. A jeżeli wygra tego Augusta, to będzie chwała przyniesiona temu Augustowi, tak? Chociaż jego armia walczy. On jako król stoi i zarządza tą armią. A my? W czyje imię toczymy bój? W Jezusa Chrystusa. Komu chwałę oddamy, jeżeli będziemy trwali w zwycięstwie? Jezusowi. Czyje imię będzie uwielbione? Jezusa. Chcemy tego? To jest miłość. do Jezusa, aby Jego imię było uwielbione. To jest takie wspaniałe wiedzieć, że celem naszym jest, aby Pan był uwielbiony we mnie i w Tobie. Abyśmy wiedzieli, nie przyłączę się do czegoś, co nie jest miłością do mojego Pana. Nie przyłączę się do jakiejś pustej religii, ale chcę żyć. Chcę żyć nowym życiem, które obiecał Pan. Pan powiedział, nowe życie daję Wam. Nie stare, nowe. Życie, które jest godne mojego Ojca, tak jakby powiedział Pan do nas. Godne mnie. Święte, czyste, nieskalane. Przyjdźcie i bierzcie. Za darmo. Nie musicie już tego kupować. To jest dane człowiekowi, tak? To jest takie wspaniałe, że człowiek może przyjść do Boga i otrzymuje. To Duch Święty jest gotów to dać każdemu chrześcijaninowi dzisiaj. Ale musimy uwierzyć, że Bóg powołał nas do takiego życia. Żebyś mógł kiedyś stanąć przed innymi i powiedzieć prawdę. To jest prawda. Ja nie chcę was oszukiwać. Ja nie znam innego Jezusa Chrystusa jak takiego, który uwalnia z wszystkich grzechów. Który napełnia świętością i czystością. Który jaśnieje. I który jest Zbawicielem. Ja chcę powiedzieć o tym jedynym Jezusie i prawdziwym. Innego nie ma. Jezus powiedział, że wielu przyjdzie i będzie mówić, jam jest. Ale nie wierzcie, to są fałszywi Mesjasze, fałszywi Chrystusowie. Jest tylko jeden Jezus, który umiłował nas do końca, przynosząc ze sobą objawienie Boga i biorąc na siebie hańbę krzyża, aby nas zbawić. To jest Chrystus Pan nasz. Nigdy nie dajmy zwrócić sobie przez jakichś nauczycieli oczy na rzeczy tego świata. Teraz będziemy budować budowlę, będziemy budować ją dla Chrystusa. A co z życiem Twoim? Budowlą taką najwspanialszą, którą możesz budować, jest Kościół. Kamienie nawzajem, niosące sobie pomoc, usługujące sobie, pocieszające się, wzmacniające, napominające. To jest budowla, która podoba się Bogu. Budowniczym jest sam Pan Jezus Chrystus, jak mówiliśmy sobie ostatnio. Mów prawdę, ale prawdę, która jest mocą. Paweł powiedział, że krzyż jest dla wielu głupstwem, ale dla nas jest mocą ku zbawieniu. Aby każdy, który uwierzy, miał siłę do tego, aby co? Trwać w zwycięstwie nad diabłem. Nie ulegać pokusom diabła, który przychodzi, chciałby cię skusić w tym i w tamtym kierunku. Chciałby cię pokazać jako kogoś wielkiego, ale ty musisz powiedzieć, ja już nie żyję, lecz żyje Jezus we mnie. Ja żyję dla mojego Pana. To jest chrześcijaństwo. Ono zawsze do końca będzie takie samo, prawda? Ono się nigdy nie zmieni, ponieważ Pan powiedział, jestem wczoraj i dziś na wieki ten sam. Jezus Chrystus. Dlaczego jest tak ważne, abyśmy, Paweł mówi, ja będę stale usilnie wam to przypominał. Żebyście nigdy nie zapomnieli o tym, że wzór został postawiony jeden, a nim jest Jezus. Nigdy nie zaprzyjmy się tego wzoru. I nie mówmy, że chrześcijaństwo może być różne, że różne drogi prowadzą do Boga, bo to jest kłamstwo. Jest tylko jedna droga, Jezus Chrystus. Nie ma innej. Pan powiedział, że każdy, który na tą drogę wejdzie, nie zbłądzi, tak? To jest prawda. Będzie mu jaśniało światłość. Jaśniała światłość życia wiekuistego. Pan powiedział, przychodźcie do mnie. Ja znam wasze życie. Ja jeszcze mam czas łaski dla was. Pan to powiedział i Piotr to napisał, że Pan nie zwleka swoim przyjściem, ale okazuje cierpliwość, abyśmy nie zginęli, abyśmy mogli być z Nim w wieczności. Wspaniałego mamy Pana. To jest Pan, o którym można mówić i którego nigdy się nie zawstydzę, ponieważ On jest naprawdę Zbawicielem. On naprawdę umiłował człowieka i On chce naprawdę być widoczny na naszych obliczach, w naszych sercach, wypisany mocno i zdecydowanie, jako Zbawiciel dla ludzi z tego świata, który przyszedł wyzwolić człowieka. Tragedią i smutkiem jest to, że zwróćmy uwagę, jak wielu ludzi przychodzi do Boga, jest pobudzonych, jest szczęśliwych, są rozradowani, poznali nareszcie Pana. Gdziekolwiek by to było, w jakiejkolwiek religii, zwróćmy uwagę, że ci ludzie są szczęśliwi. Zawsze są szczęśliwi. Poznali, że Słowo Boże jest, że mogą czytać teraz Słowo Boże. Ale po pewnym czasie, patrząc na tych, którzy im to mówili, zaczynają stygnąć. I dołączają po pewnym czasie do tych, którzy ostygli. Którzy znają Biblię. Którzy mówią, że są chrześcijanami. ale którzy swoim życiem pokazali, że zaparli się Pana, ponieważ nie żyją według wzoru, który został nam postawiony. Chrześcijaństwo nigdy nie zginie, ponieważ Pan Jezus zawsze na ziemi będzie miał tych, którzy co robią? Naśladują Go. Codziennie biorą swój krzyż, idą Go i naśladują. Są szczęśliwi, bo wiedzą, że gdzie idziemy? Do nagrody w górze. Do nagrody w górze idziemy. Ktoś się może śmiać, ty jesteś głupi, nie ma Boga. Ale to głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Jestem mądry, dlatego że zrezygnowałem z tych cielesnych uciech dla wieczności. To jest mądrość, którą dał mi Pan. Bardziej mnie cieszy bycie z Panem, słuchanie, co On mi mówi, niż słuchanie diabła i tego, co diabeł chciałby mi powiedzieć. To jest tak bardzo ważne dla nas. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz otworzyli list do Filipian. Dlatego też na początku śpiewaliśmy to imię, znam imię nad imiona. Tak? Znam to imię. To imię Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. Od 20 wiersza. Pierwszy rozdział 20 wiersza. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. To mówi nasz apostoł. On powiedział, patrzcie, wy, którzy będziecie czytać słowa, które też kierują do was, pełen Ducha Świętego, popatrzcie, to jest życie, które chcę, abyście naśladowali, tak jak Jezus. Paweł powiedział, że chcę, aby Jezus był uwielbiony w ciele Jego, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Popatrzmy. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na coś uwagę. Dlaczego tak często jest, że jeżeli ktoś chce zniszczyć armię przeciwnika, to robi pewną rzecz. Usuwa przywódców. Próbuje zaatakować przywódców i usunąć ich. A wtedy armia idzie w rozsypkę, prawda? Pan Jezus powiedział, że kiedyś przyjdą, pojmą mnie, a wtedy wy pójdziecie jakby w rozsypkę. Chciałbym jeszcze, abyśmy tak przy tym się zatrzymali. Dlaczego jest tak ważne dla diabła, żeby człowiek stracił wiarę w prawdziwego Jezusa? Bo wtedy nie będzie mógł prowadzić świętego życia. Nie będzie mógł bez Jezusa. Stale to będzie ułomne życie. Dlatego diabeł próbuje usunąć Jezusa, tego prawdziwego, sprzed oblicza i zastąpić go taką imitacją, ale falsyfikatem, fałszywym. Już nieprawdziwym Jezusem, podobnym takim, ale niepełnym. Aby co zrobić z człowiekiem? Aby on nie widział, co może w Jezusie. I on widzi wtedy tego mniejszego jakiegoś Jezusa i mówi, ja na miarę tego Jezusa żyję już. I to jest dobrze, mi to wystarcza. Ale kiedy widzę Pana Panów, który podtrzymuje to wszystko swoją prawicą i który przyszedł nas zbawić i odkupić, to wiem, że zawsze będę Go poznawał i będę mógł się rozkoszować poznawaniem Jego coraz bardziej i bardziej. Popatrzmy jeszcze. Kiedy diabeł przyszedł skusić człowieka, co zrobił? Poddał wątpliwość, prawdomówność Boga. Chciał im zabrać przywództwo Boga nad nimi, aby oni zwątpili w swojego wodza, w Boga. I kiedy zwątpili, to co się stało? Zgrzeszyli. I tak się dzieje z człowiekiem. Dopóki nie zwątpisz, że wszystko, co jest o Jezusie tu napisane, jest prawdą, to zawsze będziesz wiedział, że przynależy nam się dzisiaj na ziemi dzięki naszemu Panu nowe, czyste, święte życie. Bo taki Kościół przyszedł przygotować Jezus. Czytamy o tym w liście do Efezjan. Czysty, nieskalany, święty Kościół założył Pan. Tak? Ale jeżeli pozwolisz usunąć sobie Jezusa z przedoblicza swego, wtedy już obojętnie jaki Kościół będzie dla Ciebie tym wystarczającym. Pan założył jeden Kościół. A kamienie tego Kościoła, tak jak powiedział Bóg, są święte. Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Człowiek mówi: Panie, to jest niemożliwe. Żeby człowiek dzisiaj prowadził święte życie? Jest możliwe. W Jezusie jest możliwe. Czyste, święte życie. Kiedy człowiek patrzy na Jezusa, widzi: Panie, ja Ci dziękuję, że to nie dzięki mocy mojej, lecz dzięki Tobie. I wtedy przychodzę do Jezusa. Wtedy spędzam czas z moim Panem, czytam Słowo Boże, modlę się do Niego, śpiewam Mu pieśni pochwalne, patrzę na Niego z nadzieją. I co się dzieje? Zaczynam być święty. I widzę: Panie, to nie ja, to Ty, Twoja ręka i Twój Duch Chrystusowy uczynił to we mnie. Ty się podjąłeś tego dzieła i dziękuję, że pokazałeś mi, że każdy, który będzie przychodził do Ciebie szczerze i ufnie, stanie się takim, jakim Ty chcesz go mieć. I to Jezus czyni z każdym swoim uczniem. Z każdym swoim uczniem to czyni Jezus Chrystus. Powiedział tak: jeżeli chcesz być moim uczniem, zaprzyj się siebie i przyjdź do mnie. A wtedy będziesz mógł być moim uczniem. Tą śmierć swoją na krzyżu we mnie weź na siebie i idź. Pan powiedział tak: idźcie, a ja zawsze będę z wami, tak? Aż do skończenia świata będę z wami, powiedział Jezus. I będę potwierdzał słowo swoje czym? Znakami, cudami, które mi towarzyszyły. I to jest takie znamienne dla nas dzisiaj. To jest chrześcijaństwo takie wspaniałe. I wtedy, kiedy staniesz przed kimkolwiek, będziesz mógł powiedzieć, że ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Uczę się od tego Pana. To jest ten prawdziwy Pan, który jest Zbawicielem. Chcesz się też u Niego uczyć? Popatrz, co On mnie nauczył. Chcesz takim być? Chodź za mną. Tak jak śpiewaliśmy o pielgrzymie. Weź mnie za rękę i chodź ze mną. Do tego Zbawiciela jest dobrze przyjść. Każdy, który spolekł na Nim, nigdy się nie zawiedzie. Kiedy Pan przyjdzie, przyjdzie po wszystkich, którzy uwierzyli w Niego. Ale w tego prawdziwego Jezusa. Nigdy nie dajmy się oszukać. Wielu zwodzicieli wyszło na tą ziemię. Wielu fałszywych głosicieli, którzy zapierają się Pana, ponieważ żyją w grzechach i opowiastki ludziom opowiadają. Bajeczki jakieś o różnych rzeczach. Zaspokajają mądrość, cielesność człowieka, podczas gdy dusza człowieka ginie. Ale Słowo Boże nie jest czymś, co jest jak balsam na grzech, ale jest jak miecz, który odcina grzech. Powodując, że Panie, ja widzę, mogę być święty. Dziękuję, że w krwi Twojej jest to oczyszczenie mi dane. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, i wiem, że jesteś gotów mnie wziąć. Przychodzę do Ciebie szczerze i oddanie. Nie chcę wyznaczać Ci miary, jaką chcesz ze mną uczynić. Chcę, byś uczynił ze mną, co zechcesz. Chcę być z Tobą. Chcę mieć tą nagrodę przygotowaną dla wszystkich, którzy jakby zrezygnowali z tego życia na tej ziemi. To życie przeminie. Iluż było przed nami Marianów, nie takich jak ja, ale mieli to samo imię. Było ich iluś tam przede mną, już ich nie ma. I teraz tak bardzo ważne było to, czy oni należeli do Chrystusa, czy mogli się nazwać imieniem Jezusa Chrystusa chrześcijaninem. Dlaczego? Dlatego, że naśladuje Chrystusa, bo dlatego zostaliśmy nazwani chrześcijanami. Ale Pan jest miłością i ja się cieszę z tego, że dzisiaj Pan Jezus nadal mówi do chrześcijan. Chrześcijanie, nie bądźcie letni, nie bądźcie ułomni, tak jak pisze w Księdze do Objawienia. Ale powstańcie. W liście do Sardes Pan powiedział: wielu jest takich, którzy mają imię, że żyją, a są umarli. Napomnij ich, aby jakby otrząsnęli się z tego, aby zajaśniała im moja jasność, by powstali z martwych i by zaczęli prowadzić życie, do którego ich przywołałem. Wiemy, że imię, które świadczy o życiu, jest chrześcijanin. To jest bardzo znamienne i bardzo nam potrzebne. Jeszcze z drugiego do Tymoteusza, 4:7-8. Popatrzmy. Paweł całe swoje życie oddał do dyspozycji Jezusowi. Tymoteusz oddał swoje życie do dyspozycji Jezusowi. Tytus oddał swoje życie do dyspozycji Jezusowi. Ja też je oddałem. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Nie zawodzi mnie Pan. I to jest właśnie szczęściem chrześcijanina. Paweł powiedział to tak. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jak bardzo miłuję przyjście Jego, pokazuję każdego dnia, ponieważ ja zawsze chcę być przygotowany na przyjście mego Pana, bo kiedy On zapuka, żebym Mu natychmiast otworzył drzwi, by nie musiał czekać na mnie, żebym nie musiał krzyczeć: Panie, jeszcze nie teraz, ja nie jestem jeszcze gotowy, aby się z Tobą spotkać, ale bym był każdego dnia gotowy, by spotkać się z Jezusem. To jest takie bardzo cenne i bardzo takie znamienne dla nas. Pan kiedyś powiedział tak. Zobaczył Izraelitów chodzących za nim i zrobiło mu się smutno i powiedział: są jak zgubione owce, które nie mają pasterza. Biegają tu i tu i tu i tu i nie widzą celu, ku któremu mają zmierzać. Ale co przyszedł uczynić Pan Jezus? Przyszedł zgromadzić wszystkie owce w jedną owczarnię. I będzie jeden Pan, tak? I jedna owczarnia. I każda owca musi znać głos swego Pana, swego pasterza. I musi wiedzieć, czy to jest głos Jezusa, czy nie. Aby umieć to przyjąć lub odrzucić. Ja nie mogę spolec na tym, że ktoś mi powie i ja pójdę spokojnie za nim. Ja muszę wiedzieć, czy to jest głos mego Pana. Ja muszę widzieć, czy to jest głos mego Pana. Bo jeżeli widzę tego człowieka na każdy dzień, na każdą cząstkę dnia i widzę obraz Jezusa w nim, to wtedy słucham, co on mówi. Patrzę na kres jego życia. Ktoś mógł być wspaniały. Przez 10 lat chrześcijanin, który bieg rozwijał się w Panu, był dla wielu świadectwem. 11 roku zrezygnował i odszedł. Demas odszedł do świata. Kiedy służył Panu, był światłością, ale pewnego dnia się zdecydował i odszedł do świata i przestał być światłością Panu. Stracił blask Jezusa w sobie. Umiłował bardziej świat. Nigdy nie chodźmy za jakimś nazwiskiem. Może to być najpiękniejsze nazwisko na tej ziemi, największy ewangelista, największy nauczyciel. Ale patrzmy, czy on głosi Jezusa i czy żyje według tego słowa, którym mówi. To jest takie rozważne działanie na każdy dzień. Chcemy być gotowi, kiedy przyjdzie Pan. Chcemy, żeby nasze dzieci były zbawione. One muszą mieć w nas wzór. Dzieci nas obserwują każdego dnia. One muszą być przygotowane. Jakbym wam teraz czytał, kto może być starszym w zgromadzeniu. Starszym w zgromadzeniu może być tylko ten człowiek, który potrafi utrzymać swój dom w bojaźni Bożej, który potrafi zarządzać swoim domem, którego dzieci żyją w pobożności. Ten może być starszym. Inny nie może. Ten, który się nie sprawdza we własnym domu, nie sprawdzi się też w zgromadzeniu. Dlatego jest dobrze zajść czasami do domu starszych i popatrzeć, jak żyją ich dzieci. I wtedy powiedzieć sobie prawdę. Czy ja mogę zaufać temu człowiekowi w to, co on mówi, w to, co on głosi? Kiedy w jego sercu jest świat. Nieważne, co jest za kazalnicą. Bo kiedy jest w jego sercu świat, to on będzie go reprezentował. I będzie tak, jak fałszywy piekarz piekł chleb, a zarazem wrzucał w ten chleb różne niestrawne rzeczy, które człowiek, jedząc chleb, w pewnym momencie będzie łykał i będzie uważał, że to jest także chleb. Tak jest człowiekiem, który nie żyje dla Chrystusa całkowicie. Będzie wtykał takie rzeczy. do tego prawdziwego chleba. Ale ten prawdziwy chleb jest czysty. Pan powiedział, chleb z nieba jest dany nam, abyśmy karmiąc się nim mieli życie wieczne. Oby Pan Jezus Chrystus teraz właśnie w tej chwili poprzez to słowo, które dał mi głosić, poruszył serca, abyśmy znowuż mogli każdego z nas wyznawać, dnia wyznawać. Jezus Chrystus jest moim wodzem. Ja służę w armii mojego Pana. Dobry bój dzisiaj bojuję. W dobrej armii jestem. Po dobrej stronie jestem. I pragnę bojować do końca. I wytrwać w wierze w Jezusa. Abym mógł dołączyć do Pawła, tak? Aby mógł dołączyć do innych mężów Bożych, których kres życia, widząc Tymoteuszu, później czytam w liście do Hebrajczyków, Tymoteusz właśnie wyszedł z więzienia, a więc on żył dalej dla Boga. Wyszedł z więzienia, ponieważ głosił nadal Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, abyśmy żyjąc dla Chrystusa oczekiwali Jego przyjścia z ufnością, wiedząc, że kiedy On przyjdzie, to weźmie wszystkich, którzy wierzą. Może teraz dotknął do nas bardziej te słowa. Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Powiedział Jezus. Tą jedyną wiarę. W Niego. W nikogo więcej, tylko w Niego. Amen? Pomódlmy się do tego Jezusa teraz. Tak jak mamy w sercach naszych. Powiedzmy Mu prawdę. A to jest takie wspaniałe. Kiedy człowiek upadnie w grzech, może przyjść do tego Pana, ponieważ On jest tym, który może człowieka uwolnić od tego. Powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem, przebacz mi. Zapomniałem trwać w trzeźwości przed obliczem Twoim. Zapomniałem trzeźwo patrzeć, czy to, co się dzieje ze mną, na każdy dzień to Ty. Czy to nie jest jakaś fałszywa ręka, która mnie wiedzie na zatracenie. Panie, prowadź mnie, abym był trzeźwy i czujny. Abym nie lekceważył sobie tego, co dałeś za darmo z łaski swojej. Abym z drżeniem i bojaźnią sprawował to na każdy dzień, wiedząc, że Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Ja bym korzystał z tego, co mam w Tobie. Nie lękajmy się nigdy powiedzieć Panu prawdy. Ponieważ tylko człowiek, który mówi prawdę, jakby wyznaje, że potrzebuje pomocy, a Pan nigdy jeszcze nie odmówił pomocy. Nigdy nie odmówił. Czasami ona nadchodzi natychmiast. Czasami nadchodzi po jakimś czasie, ale nadejdzie. Pomódlmy się.
Tyle wojen wokół nas i każdy czegoś bardzo boi się.
Zostanie. Księga Psalmów. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Psalm drugi. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. Bo łatwo płonie gniewem szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Psalm trzeci. Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie: nie ma dla niego ratunku u Boga, Sela. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Sela, położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Powstań, Panie, ocal mnie, Boże mój, wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie. Nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. Sela. Psalm czwarty. Przewodnikowi chóru z grą na strunach, psalm Dawidowy. Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój. W ucisku lżyłeś mi, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją. Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja, dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa, Sela. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie, Sela. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi: kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Rozdział 5. Psalm 5. Przewodnikowi chóru zgrał na fletach psalm Dawidowy. Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos błagania mego. Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z Tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców. Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego. Skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w bojaźni przed Tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej. Ze względu na wrogów moich wyrównaj przede mną drogę Twoją. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości. Wnętrze ich to zguba. Otwartym grobem jest gardło ich. Językiem swym schlebiają. Ukaż ich, Panie, Boże, niech padną przed własne knowania. Z powodu licznych przestępstw otrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Psalm 6. Przewodnikowi chóru zgrał na strunach na oktawę psalm Dawidowy. Panie, nie karcz mnie w gniewie swoim i w zapalczywości swojej nie karcz mnie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych któż Cię wysławiać będzie? Zmęczyłem się wzdychaniem moim, każdej nocy zraszam posłanie moje. Łzami oblewam łoże moje, zamroczyło się z gryzotą oko moje. Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich. Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego. Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi. Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili. Psalm 7. Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina. Panie, Boże mój, u Ciebie szukam schronienia. Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie, by któryś jak lew nie rozdarł mnie, rozdziera, a nie ma wybawcy. Panie Boże mój, jeśli to uczyniłem, jeśli jest bezprawie na dłoniach moich, jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju i ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu, niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel i wdepcze w ziemię życie moje, a cześć moją w proch obali. Sela, powstań, Panie, w gniewie swym, podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd. Rzesza ludów niech Cię otoczy, a Ty siądź ponad nią na wysokości. Pan sądzić będzie ludy, mnie zaś sądź, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej. Niechże skończy się zło bezbożnych. Utwierdź sprawiedliwego który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy. Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy, napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną, ognistymi czyni strzały swoje, oto poczyna nieprawość, jest brzemienny niedolą, a rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go, ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego, a gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości Jego i opiewać będę imię Pana Najwyższego. Psalm 8. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, psalm Dawidowy. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągniesz szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Psalm 9. Przewodnikowi chóru na nutę Umieraj za syna, psalm Dawidowy. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje, Najwyższe, bo cofnęli się nieprzyjaciele moi. Potknęli się i poginęli przed obliczem Twoim, gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie. Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego. Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych. Imię ich wymazałeś na wieki wieków. Klęskę ponieśli nieprzyjaciele, nigdy nie podniosą się z ruin. Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła. Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego. Bo Mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich. Zmiłuj się nade mną, Panie, spojrzyj na utrapienie moje, spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą, Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci. Abym głosił wszelką chwałę Twoją w bramach córki Syjonu. Radować się będę wybawieniem Twoim. Pogrążyły się narody w dole, które wykopały, w sieci, którą zastawiły. Uwięzła noga ich. Objawił się Pan. Odbył sąd. W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny, Sela. Niech wrócą bezbożni do podziemi. Wszystkie narody, które zapominają Boga, bo nie zawsze biedak będzie zapomniany. Nadzieja ubogich nie zginie na wieki. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek. Niech będą osądzone przed Tobą narody. Rzuć, Panie, postrach na nie. Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela. Psalm 10. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni i znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził, nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Zabiegi jego w każdym czasie udają się, sądy twoje nie obchodzą go. Wszystkimi przeciwnikami gardzi, mówi w sercu swoim, nie zachwieję się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika, czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie. Czyha, aby porwać ubogiego, porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Mówi w sercu swoim, zapomniał Bóg. Zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Powstań, Panie, Boże, podnieś rękę swoją, nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu? Mówić w sercu swoim, nie będziesz dochodził. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce twoje.